batalionów w Polsce nie brakuje. One lecą całą falą z Afryki w stronę Syberii i Polska jest na trasie migracji. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu często spotykało się w takich miejscach jak Bagna Biebrzańskie czy Dolina Narwi bataliony lęgowe. Samce tokowały, to są bardzo widowiskowe, grupowe tokowiska. Ptaki symulują walkę ze sobą. Obok nich kręciły się samiczki i część z nich ze względu na dobre warunki postanawiała zostać w Polsce i założyć gniazdo, znieść jajeczka i wychować pisklęta. Przez ostatnie 20-30 lat tych ptaków ubywało. Do tego roku w Polsce uznawaliśmy, że jest to gatunek już nielęgowy. Zmierzaliśmy do tego, żeby wykreślić go z polskiej lęgowej awifauny.
Konie, krowy i powrót batalionów. Reportaż Anety Gałaburdy i Alicji Pietruczuk.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to pani rszenie koni nagra dzisiaj? Tak.
Jacek to naczelny przewoźnik, specjalizuje się w przewożeniu. Jesteśmy w Trześciance, w dolinie rzeki Narew, na terenie obszaru Natura 2000. Na takich rozległych łąkach jeszcze kilka lat temu tutaj były trzcinowiska wszędzie. No 30 lat temu to były pastwiska. Później zarosły, niestety zostały opuszczone, ponieważ gospodarowanie tutaj jest zbyt trudne. Ile będzie w środku tu?
20.
20 będzie. To są konie rasowe, rasy konik polski. Jest to taka stara polska rasa, która była bliska wyginięciu. I te konie są, tak się mówi, końmi dopłatowymi, to znaczy za hodowlę ich dostaje się dopłaty. Czyli takie pieniądze za to właśnie, że się zachowuje tą pulę genową polskiej pierwotnej rasy. One mają wiele charakterystycznych cech. Wszystkie są podobnego koloru. Szaro-myszate. Mają pręgę na grzbiecie. I jak się przyjrzeć, to na nogach też mają pręgi od środka, trochę takie zebrowate. Potem na pierwszy rzut oka poznaje się takiego konika. Są niewysokie, tak 1,40 m. No ale za to są grube, odporne na pogodę, mogą cały rok przebywać na otwartej przestrzeni. One nie stoją w stajni, nie trzeba dla nich budować budynków. Bardzo dobrze się czują, na pewno lepiej zimą niż w lecie, bo w lecie dokuczają im owady. I mimo, że tam mają te swoje sposoby, długie ogony i często stają tak na zmianę, że jeden drugiego ogania, to i tak trudno sobie z tym poradzić. Także ta pora roku jest dla nich lepsza niż lato. Są takie łagodne i dobrze kombinują. Zanim coś zrobią, to pomyślą. Jak to kiedyś koleżanka powiedziała o nich, tyle zysku, ile w pysku. To znaczy jedzenie jest najważniejsze.
Jest mnóstwo gatunków zwierząt, mnóstwo gatunków roślin, które są związane z ekstensywnym wypasem. Konie, krowy, owce, kozy. To są gatunki, które przez tysiące lat przyzwyczaiły na przykład niektóre gatunki ptaków, że tam jest dla nich ulubione miejsce do założenia gniazda, do karmienia piskląt, do wykarmienia siebie. I takim najlepszym przykładem, najprostszym dla nas wszystkich jest bocian, który jak jedziemy na wieś, to bardzo często widzimy, że chodzi za krowim albo końskim ogonem. I to wszystko, co spod kopyt wylatuje, on próbuje złowić i zjeść, bo bocian jest drapieżnikiem. Tak jest trawa przygryziona, jest krótka, no to tą żabę widać, można ją zjeść. To taki najprostszy mechanizm do wytłumaczenia, po co Towarzystwo Ochrony Ptaków zajmuje się wypasem zwierząt. Po to, żeby niektóre gatunki mogły się najeść, wykarmić i wychować pisklęta.
Wypas w ptopie zaczął się od tego, bo kiedyś to było tak, że ptop współpracował z rolnikami.
Kupiliśmy chyba 12 koni rolnikowi z okolic Bobrownik, ale on niezbyt dbał o te koniki. Koniki przerywały to ogrodzenie, chodziły sobie na przykład na Białoruś. Straż dzwoniła i pytała, czyje to konie.
Graniczne.
Straż graniczne. No. I one tak chodziły przez 2 tygodnie i trafiły do naszej stacji terenowej w Kalicznikach.
Znaczy, bo one zginęły z tamtej działki, ale nikt nie wiedział, że zginęły, bo człowiek ich nie pilnował. Tak. Natomiast przez przypadek w Kalitniku były 3 konie, które zabraliśmy od innej osoby, która się nie mogła już opiekować. I u nas te konie były leczone i były na takiej rekonwalescencji. I pewnego dnia Romek pojechał zobaczyć, co z tymi konikami i zobaczył, że za ogrodzeniem stoi 14 koni, które patrzą się na te 3 konie w ogrodzeniu. Czyli te koniki, które uciekły, przez 2 tygodnie chodziły między Bobrownikami a tym naszym Kalitnikiem, który znajduje się w pobliżu Michałowa. I same trafiły na te pastwiska, które myśmy mieli tam ogrodzoną jedną działkę dla tych 3 koników. I te 14 koni już zostało u nas. Jako stowarzyszenie, jako Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, nie jesteśmy w stanie trzymać kilkuset zwierząt, ale współpracujemy z rolnikami. I tutaj przyjechał pan Krzysztof z okolic Suwałk po swoje konie. Ma ponad 50 koni tutaj wypasanych. Więc jak wiosenne wylewy schodzą i już jest trawa, to można przywieźć tutaj konie albo krowy, bo są też gospodarze, z którymi współpracujemy, którzy wypasają tutaj krowy. Jest osoba, która dostaje od nas wynagrodzenie i to jest tak zwany pastuszek.
Wraca pastuszka? Całkiem sympatycznie. Konie no fajne są. Najpierw je trzeba oswoić do tego stopnia, żeby one przychodziły do rąk. Jeżeli już się oswoją i jest w stanie podejść do ręki, to nie ma problemu. Biorę jedną za kantar i mogę spokojnie przeprowadzić z kwatery na kwaterę. Ostatnio uciekły. Wtedy to już nie patrzył, gdzie biegną, tylko biegną na oślep, pędem, całym impetem, druty, nie druty, woda, nie woda. Ostatnio były pod trzecianką, także dosyć daleko stąd. Ale udało się. Wróciły na miejsce.
Tutaj jest ponad 200 hektarów łąk podzielonych na kwatery. Takie po kilkadziesiąt hektarów.
Bo pół konia nie wsadzisz.
Nie jest łatwe załadować konie.
Ale tak jak widać, one bardzo ładnie współpracują.
Rodzice moi hodowali owce, bo za komuny był dobry interes na owcach. A ja nie lubiłem, bo to wiecznie beczało. I tak. A konie lubiłem, mój dziadek hodowca był. Ja kiedyś hodowałem, tylko zimnokrwiste. I padło akurat na koniki. Szukałem, jeździłem po całej Polsce. 2 klacze kupiłem. I ogiera w 2005 roku. Patrzcie, tam jechał, panie! Solary! Kurde, ja wszędzie mam patrzeć. No i tak to ruszyło. A teraz to już coraz więcej. Dopóki będzie możliwość współpracy z ptopem, to będziemy, tu mamy 46 klaczy, 2 ogiery, no i tych maluchów też sporo jest. To bardziej hobby niż opłacalność, no ale mamy jeszcze co innego, bo gdyby same konie, no to... Prawda, żono? Żona musi mnie utrzymywać, moje hobby.
Opłaca się.
Jak są dotacje, a jak nie będzie dotacji, to wszystkie koniki wylądują w rzeźni. No, tak ta sprawa wygląda.
Jest nas kilku dobrych hodowców w kraju, jeżeli chodzi o Polską Czerwoną. Będę nieskromny, jestem jednym z większych. Polska Czerwona jest rasą lokalną. One były w Polsce w okresie międzywojennym. Już wtedy była robiona ocena tych zwierząt. Były prowadzone prace hodowlane. To jest bardzo stara rasa, bardzo prymitywna. No, wytrzymuje pastwiska nadnarwiańskie. Jak pierwszy raz przywieźliśmy dużo mniejsze stado od tego, które jest w tej chwili, krowy wyskoczyły, jak poszły w trzcinowisko, to myśmy tylko po odgłosach łamanej trzciny wiedzieli, gdzie mniej więcej ono się znajduje. Przy ochronie ptaków chodzi o to, żeby była runia, a nie zakrzaczenia i trzcinowiska. Tutaj wystąpiła ochrona takiego ptaszka, który się nazywa dubelt. Jest przepiękny, lata takimi sinusoidalnymi dani, ale od dołu. On tak fu. Trudno go zobaczyć, bo jest go tutaj mało. No i przyjechały krowy, popaśliśmy i nie ma krzaków, nie ma trzcin, niska runia. To, co było, krowy zjadły, musimy je zabrać, bo one są już głodne.
Idzie na nas to stado właśnie. Najstarsza krowa, najmłodszejsza jest zwykle przewodniczką stada. Pierwsza sprawdza. Porozmawiały, naradzają się. Pół roku spędziły tu na łące i fajne jest to, że one nie potrzebują ani wiaty, ani żadnego schronienia. Świetnie sobie radzą na powietrzu. To jest taki naturalny chów. Mleko jest tylko dla cieląt. Cielęta są cały czas przy matkach, co jest dla nich super. Karmione są tylko trawą, więc te zwierzęta są zdrowe i to mleko z nich czy mięso jest super ekologiczne, bo niczym nie są dokarmiane. Ale już mają taką zimową sierść z kożuszki.
Dla krowy najważniejsze jest się najeść. To też jest taka historia z naszym rolnikiem współpracującym, że dzwoni, mówi: krowy głodują na działce, musimy je przegonić na inną działkę. Ale co się stało? Co się stało? Bo one chodzą w rozproszonym stadzie, one tak nie mogą chodzić, one muszą chodzić razem blisko siebie, wtedy mają komfort psychiczny. A jak chodzą rozproszone, to znaczy, że jest mało jedzenia na działce. Ale my mamy też swoje cele, to znaczy, że ta działka musi być wyjedzona i nie możemy tak, że krowy będą jadły tylko to, co lubią i tak jak lubią.
Mówi się: ty głupia krowo. To jakiś głupi człowiek wymyślił takie powiedzenie. Krowy są bardzo mądre, krowy są bardzo opiekuńcze. Ja mam zdrowego hopla na punkcie tej rasy i dla mnie to jest rasa naj. Ja tylko o samych superlatywach o niej mogę mówić. Bo co złego można powiedzieć o polskiej czerwonej? Ja mam hobby, do którego trzeba dokładać. Bo w ogóle rolnictwo w moim wydaniu to jest taki rodzaj hobby. Ja jestem z miasta, ja jestem ze Śląska, pracowałem w telewizorni, zostawiłem wielki świat, przyjechałem na Podlasie po to, żeby się relaksować. I mam teraz 300 krów w ramach relaksu. A, to są najkochańsze krowy pod słońcem. Razem wychowują dzieci. Jest tak, że dzieci potrafią podkradać ciotki.
To są takie szczęśliwe krowy tutaj, nie? Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych bujek.
One mówią. Jeżeli ryczą w ten sposób, to wołają do tamtego stada. Tak, jeżeli ryczy gdzieś matka, to znaczy, że gdzieś wychodzi Jacek! To znaczy, że brakuje cielaka i wtedy namierzamy, gdzie jest cielak, albo przeliczamy stado, czy wszystko pasuje.
W ogóle jak kupowałem gospodarstwo, to mówiłem, że rolnik nic nie robi, a mu samo rośnie. To jest jedno wielkie oszustwo.
Stosujemy wypas wymienny, to znaczy staramy się, żeby były i krowy, i koniki, ponieważ każdy gatunek trochę inaczej zgryza trawę i trochę inne ma preferencje, czyli inne gatunki je. Jak się stosuje na jednej działce koniki, na drugiej krowy, taka mozaika powstaje i to jest lepsze dla ptaków. Dzięki działaniom naszym, między innymi i współpracy z rolnikami, których wspieramy, bo oni mają te zwierzęta i mają tak dużo tych zwierząt, dlatego że my ich potrzebujemy, czyli oni hodują, bo my je bierzemy i to jest taka symbioza. Na powierzchniach, które są wypasane, jest więcej ptaków, tylko należy pamiętać też o tym, że kluczowym czynnikiem jest woda i dla ptaków siewkowych, takich jak rycyk, krwawodziób, czajka, grunt musi być wilgotny. Muszą być kałuże z wodą, muszą być podtopienia, które zostają do czerwca. Wtedy te ptaki są po prostu bezpieczniejsze, bo trudniej jest drapieżnikom takim jak list na przykład penetrować ten teren.
Po wielu latach Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków na jednej z powierzchni takiej mokradłowej udało się stworzyć takie warunki, które doprowadziły do tego, że od kilku lat coraz więcej batalionów się zatrzymywało, coraz liczniejsze były tokowiska samców, coraz dłużej one zostawały. Pojawiały się samice, które też dość późno jeszcze były obserwowane, a w tym roku po raz pierwszy od 20 lat udało się potwierdzić rzeczywiście lęgowe bataliony ponownie w Polsce. Udało nam się tak stworzyć warunki, że w końcu te bataliony stwierdziły, że po co nam lecieć na Syberię, skoro tu w Polsce jest tak dobrze. I założyły gniazda. Ptaki zagnieździły się ponownie w województwie podlaskim. Jest to miejsce, w którym oczywiście oprócz tych batalionów mamy czajki, kilkadziesiąt par, mamy lęgowe rycyki, około 20 par, mamy dubelty, mamy bekasy, mamy te wszystkie ptaki łąkowe, takich siedlisk podmokłych, które są coraz mniej liczne w Polsce, a to jest takie miejsce, no ja nie zdradzę go, bo powinno pozostać spokojne, nieodwiedzane przez ludzi. Ptaki powinny czuć się tam dobrze. Udaje się i miejmy nadzieję, i Państwo też trzymajcie kciuki, żeby trwało to przez następne lata i żeby ten batalion ponownie zagościł na stałe wśród naszych ptaków w naszej krajowej awifaunie.
Był to reportaż Anety Gałaburdy i Alicji Pietruczuk, Konie, krowy i powrót batalionów. opowiadali Edyta Kapowicz, Gabriela Kułakowska, Aneta Gajko i Roman Kalski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz rolnicy Krzysztof Chmielewski i Jacek Mojski.